Bracia i siostry, jest to dla mnie zawsze wielkim zaszczytem stawać tutaj na tym miejscu i być wśród was. Dziękuję też i pastorom, że mają na tyle zaufania, aby dopuścić mnie do kazalnicy. A wiem, że w waszym zborze macie wielu kaznodziejów, utalentowanych kaznodziejów i wszyscy czekają na swoją kolejkę, a tutaj nagle ktoś przyjeżdża z dalekich stron, prawda, i musi ten pulpit być dla niego otwarty. Ale cieszę się, że jesteśmy razem i że dzisiaj wspólnie razem będziemy mogli przeżywać też to, co Pan Bóg nam dzisiaj przygotował w jego Słowie. Przywożę wam serdeczne pozdrowienia od mojej małżonki, od rodziny, a też od całego zboru kołobrzeskiego. Serdecznie was, bracia i siostry, pozdrawiają, a też zapraszają do naszych pokoi gościnnych. Jeśli ktokolwiek chciałby wypocząć, serdecznie do Kołobrzegu zapraszam, tym bardziej, że w tym roku mamy lepsze warunki niż w poprzednich latach wypoczywania i myślę, że każdy, kto będzie chciał skorzystać z takiej możliwości, będzie to mógł zrobić. Chciałbym, abyśmy dzisiaj, nie tracąc czasu, mogli przypomnieć sobie jedną bardzo znaną historię z Nowego Testamentu. Jest ona zapisana w Ewangelii Jana w 8 rozdziale i chciałbym, abyśmy wspólnie razem przeczytali pierwszych 11 wersetów. Każdy pewnie z kaznodziei wie, o czym ten fragment Bożego Słowa mówi, ale dobrze jest od czasu do czasu sięgnąć do takich fragmentów, dobrze jest razem je przeczytać. Ewangelia Jana, 8 rozdział od 1 do 11 wersetu. A gdy Jezus udał się na Górę Oliwną i znowu rano zjawił się w świątyni, a cały lud przyszedł do Niego i usiadłszy uczył ich. Potem uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Postawili ją w środku i rzekli do Niego: Nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie. A Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. Ty zaś co mówisz? A to mówili, kusząc Go, by mieć powód do oskarżenia Go. A Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A gdy Go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. I znowu, schyliwszy się, pisał na ziemi. A gdy oni to usłyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych, i pozostał Jezus sam i owa kobieta w pośrodku. A Jezus, podniósłszy się i nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej: Kobieto, gdzież są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? A ona odpowiedziała: Nikt, Panie. Wtedy rzekł Jezus: Ja cię nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Bracia i siostry, pewnie przypominacie sobie 3 tygodnie temu, kiedy brat Marian Dwulat wyszedł za kazalnicę z taką ogromną torbą, plecakiem, takim rekwizytem, a też pewnie, nie jestem pewny, czy w zeszłym tygodniu mój ojciec, który obchodzi swoją rodzinę w tym tygodniu i miał okazję przemawiać się w zeszłym tygodniu w tej kaplicy, czy miał ze sobą karabin, ale jak krzyknął ognia, to myśmy w Kołobrzegu to słyszeli. I tak się zastanawiałem, czy dzisiaj też jakiś rekwizyt nie przynieść na to miejsce, na tą kazalnicę. Myślałem o takim dużym kamieniu, którym można by rzucić w jawną grzesznicę, ale pomyślałem, może to nie jest dobry pomysł. Może i to nawet o kamieniach nie chcę dzisiaj mówić, a też z powodu tego, że macie miesiąc ewangelizacji, chcę powiedzieć, że rzucanie kamieniami nie jest najlepszym sposobem ewangelizowania. Chcę mówić o znacznie piękniejszym sposobie ewangelizowania, jakim jest okazywanie miłości. Miłości do Boga i miłości do bliźniego. To jest moje dzisiejsze przesłanie. Jeden ze znanych współcześnie wykładowców Słowa Bożego, Charles Swindoll, napisał taką sentencję, którą chciałbym, abyśmy dzisiaj z tego kazania mogli zapamiętać. Będzie pewnie ona wyświetlona za chwilę. Już jest, tak. Napisał takie piękne zdanie. Bardzo mi się to zdanie podoba. Miłość, która się wznosi w górę, jest adoracją. Miłość okazywana innym jest uczuciem. ale miłość, która się pochyla, jest łaską. Miłość, która się pochyla, jest łaską. Kiedy my myślimy o miłości, przeważnie myślimy o tej miłości, jaka rodzi się w tym ziemskim naszym wymiarze pomiędzy kobietą i mężczyzną. W zeszłym tygodniu ludzie obchodzili walentynki. Ja nie jestem fanem walentynek, ale chciałbym dzisiaj coś więcej na ten temat powiedzieć. Książki, szczególnie tej serii harlekinów, opisujące związek miłosny, te tak zwane romanse, czy jak inni powiadają, romasidła, są chętnie czytane, przynajmniej przez niektóre osoby. I sprzedają się czasem jak ciepłe bułeczki. Taka miłość jest afirmowana. Za taką miłością chyba tęskni każdy człowiek, bo wierzę, że pragnieniem każdego człowieka jest mieć tak zwaną bratnią duszę i wierzę, że pragnieniem każdego człowieka jest, aby móc okazywać uczucie miłości, przyjaźni czy też wsparcia, bo tak jesteśmy stworzeni. Stworzeni, by dawać i odbierać miłość, by kochać i być kochanym. I to jest normalne. To uczucie miłości sprawia, że człowiek opuszcza, jak czytamy w Biblii, ojca swego i matkę swoją i łączy się z żoną swoją w jedno ciało. Biblia nazywa to wielką tajemnicą, tak? Bo to jest tajemnica. Uczucie miłości, którą Grecy nazwali filio, to jest ta miłość do matki, do ojca, do żony, do męża, czy też rodzeństwa, przyjaciół, teraz ustępuje właśnie wtedy, kiedy się zakochujemy na rzecz tej wybranej, najważniejszej osoby, którą potem łączymy się w związku małżeńskim. Niestety zdarza się jednak tak, że ta gorąca miłość do poślubionego partnera nie wytrzymuje próby czasu. Może to być, że po roku, po dwóch, a nawet większym okresie czasu spostrzegamy i z wyrzutem mówimy: ja już jej nie kocham, albo ja już jego nie kocham. Nie chcę z nim dalej i dłużej żyć. Na początku było inaczej, ale teraz wszystko jest skończone. I kiedy miłość wygasa, czujemy się nieszczęśliwi. Tak, bracia i siostry, kiedy miłość wygasa, czujemy się nieszczęśliwi. Ten stan może obrócić się potem w obojętność okazywaną partnerowi, albo niechęć, czy nawet nienawiść do drugiej osoby. Nie na darmo jedno z przysłowi powiada, że od miłości do nienawiści jest tylko jeden krok. I tak ten albo ta, za którą najpierw skoczylibyśmy w ogień, teraz staje się powodem kłótni, wszelkich pretensji, zerwania więzów, cichych dni, separacji, a nawet i rozwodu. Ale Biblia z drugiej strony powiada tak: miłość jest mocna jak śmierć, namiętność twarda jak Szeol, jej żar to żar ognia. Kobiety czy mężczyźni, nawet i wtedy, kiedy doświadczają zranienia, kiedy doświadczają bólu odrzucenia, rozstania się z swoim współpartnerem, choć początkowo zarzekają się nigdy więcej żadnego związku, okazuje się, że potrzeba miłości jest wciąż obecna w ich życiu. Nawet będąc w związku, gdy nie doświadczają miłości partnera, często pozwalają jej szukać sobie poza małżeństwem. I wtedy okazuje się, że miłość jest mocna jak śmierć, namiętność twarda jak Szeol. Nie liczy się wtedy ani wstyd, ani opinia u ludzi, nie liczy się rodzina, nie liczy się krzywda dzieci, nie liczy się potrzeba i trud rozpraw sądowych, kłótni o wspólny majątek, nie liczy się nawet Bóg. Tak, Jego słowo, uczucie i pragnienie miłości, już oczywiście do innego partnera, łamie wszelkie bariery zwykłej przyzwoitości i moralności, a człowiek nie boi się grzeszyć i łączyć w następne związki. Niewiele wiemy na temat tej kobiety opisanej w Ewangelii, o której dzisiaj czytaliśmy. Ale wierzę, że gdybyśmy mieli okazję wysłuchać jej argumentów, może powiedziałaby nam o swoich zranieniach, jakie doświadczyła. Może powiedziałaby, jak bardzo mąż ją gardził, jak ją wykorzystywał, jakim był egoistą. Może by nawet użyła słowa burak. Tak, taki burak. a nawet ją może i maltretował, podnosił na nią swoją rękę, czy psychicznie się nad nią znęczał, albo nawet i może też i zdradzał. Jedno możemy, bracia i siostry, przyjąć jako pewnik. Kobieta w związku małżeńskim, która jest kochana i spełniona, nie szuka szczęścia, w cudzysłowie, poza małżeństwem. Ta jednak szukała. Na jej nieszczęście została przyłapana i wywleczona z obcego łoża przez uczonych w piśmie i faryzeuszy, którzy przyprowadzili ją do Jezusa. Wiecie, tym religijnym ludziom nie tyle chodziło o tę niewiastę, jak czytaliśmy Boże Słowo, lecz oni bardziej pragnęli usidlić Jezusa i oskarżyć Go o łamanie prawa Mojżesza. Choć oczywiście byli też gotowi, by ukamienować tą niewiastę. Przynieśli nawet z sobą kamienie, by za moment nimi rzucić w tę niewiastę przyłapaną na jawnym cudzołóstwie. Na dobrą sprawę możemy się dziwić, dlaczego tylko tę niewiastę wywleczono z tego domu. A gdzie ten mężczyzna, który przecież wcale nie był lepszy od niej, a może nawet bardziej zasługiwał na karę? Bo jakoś nie chce mi się wierzyć, że to ona, niewiasta, była inicjatorką pomysłu spędzenia nocy w obcym łożu. Tak czy inaczej, myślę, bracia i siostry, że współczesne kobiety, mężczyźni mogą się tylko jedynie cieszyć, że nie żyją w tamtych czasach. Mielibyśmy wtedy pewnie codziennie takie obrazki, takie sceny, a może nawet i kamienie, jak obecnie żelazny złom, byłyby wyzbierane z całej okolicy. Kto wie, czy kamieni w ogóle by wystarczyło i nie zabrakło. A jak zachowywał się Pan Jezus w tej sytuacji? Czytaliśmy o tym. Widzieliśmy Pana Jezusa w różnych sytuacjach. Widzieliśmy Jego miłość skierowaną do Ojca. Tę miłość, która wznosi się w górę, która jest adoracją. Niewielu wtedy i niewielu ludzi dzisiaj gotowi są na tego rodzaju miłość. Miłość do Boga, adorację Boga. Miłość, która wznosi się do góry. Nie wiem, czy zwróciliśmy uwagę na to, co Jezus robił tej nocy, gdy owa niewiasta szukała uczucia miłości z obcym mężczyzną. Zwróciliśmy na to uwagę? Biblia powiada, że Jezus udał się na Górę Oliwną. Nie szedł tam, by napawać swoje oczy pięknym widokiem na Jerozolimę, bo przecież była noc, ale szedł tam według zwyczaju swego, by modlić się do swego Ojca. Nawet i w nocy Jezus okazywał miłość, która wznosiła się do góry. To ta miłość, która adoruje, to ta miłość, która szuka kontaktu z Bogiem, to ta miłość, która wywyższa Ojca w niebie. Rano natomiast zszedł do świątyni i nauczał. Ale już z rana musiał zmierzyć się z rzeczywistością problemu człowieka, który czasem jedynie rozumie miłość jako pożądanie, czy też tylko jako uczucie do drugiej osoby. Jak wspomnieliśmy, człowiek najchętniej szuka miłości, która jest uczuciem w tym poziomym kierunku. Szuka partnera i czyni zeń obiekt kochania, często większy od miłości do Boga. Dla ziemskiej miłości, przecież tak krótkotrwałej, człowiek wtedy gotowy jest przeciwstawić się miłości Bożej. Zignorować tę miłość, podeptać ją, wybierając grzech zamiast życia w czystości i świętości Boga. I oto religijni ludzie, w oczach innych, wzorowi obywatele, przyprowadzają do Jezusa jawną grzesznicę. Co robi Jezus w tym momencie? Pochyla się przed obecnymi i palcem pisze po ziemi. Pismo powiada, że Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi. Spodziewalibyśmy się może, że wstanie, że wystąpi naprzód, że może wstąpi na podwyższenie i przemówi, ale zamiast tego on się pochyla. Znajduje się niżej niż ktokolwiek inny, niżej niż kapłani, niżej niż ludzie, nawet niżej niż owa kobieta. Oskarżyciele patrzą na tę kobietę z góry, ale by zobaczyć Jezusa, muszą patrzeć jeszcze niżej. Wielu kaznodziei snuje domysły, co Jezus mógł pisać w tym momencie na piasku. Tym bardziej, że mimo nawoływania i zadawanych mu pytań, on ciągle pisze. Kiedy już wreszcie odpowiedział uczony w piśmie i faryzeuszom, dalej pochyla się, by pisać palcem po ziemi. Czy to nie jest interesujące, by próbować dociec, co takiego pisał? I co zajmowało mu czas w tak ważnym momencie tej całej historii? Niektóre przypuszczenia różnych kaznodziei może są i ciekawe, ale osobiście sądzę, że pewnie w niebie dopiero dowiemy się i poznamy tą tajemnicę. Zresztą ta historia nie jest ważna ze względu na to, że Jezus pisał palcem po ziemi, czy też nie jest ważna z tego powodu, że chodziło o życie, o uratowanie życia, tej, która w oczach innych na życie już więcej nie zasługiwała. W tej historii osobiście mnie bardziej zastanawia i zadziwia postawa Jezusa, który się pochyla. Jest niżej niż ktokolwiek z tych, którzy go otaczają. Tutaj, w tej sytuacji najlepiej widać ową miłość, która się pochyla. A miłość, która się pochyla, jest łaską. Miłość, która pochyla się, jest łaską. I on pochyla się z upodobaniem. Zresztą nie zrobił tego po raz pierwszy, nie zrobił tego po raz ostatni. Pochylił się, by obmyć stopy uczniom. Pochylał się, by obejmować dzieci. Pochylał się, by wyciągnąć Piotra z morza. Pochylał się, aby modlić się w ogrodzie oliwnym. Pochylił się przy biczowaniu oraz niosąc krzyż. Łaska Boża to Bóg, który się pochyla. Tutaj pochyla się, by pisać na piasku. Tutaj Jezus okazuje swoją łaskę. Kobieta była pewna, że to są ostatnie minuty jej życia. Za chwilę jej życie się zakończy, a ona przejdzie do wieczności. Nie wiem, na ile zdawała sobie sprawę z tego, gdzie tą wieczność spędzi. Gdzie spędzą wieczność ludzie, którzy są cudzołożnikami, wszetecznikami, kłamcami, złodziejami, pijakami, czy też bałwochwalcami? W każdym bądź razie Bóg wyraźnie o tym powiedział i czytamy w tym słowie, gdzie ci ludzie spędzą wieczność. Czy tej upojnej nocy o tym myślała? Chyba raczej nie. Czy myślała o miłości, która ma inne imię niż pożądanie? Czy myślała w tym momencie, że to, co robi Bogu, absolutnie się nie podoba? Czy myślała, że powinna jednak dotrzymać złożonych obietnic swemu prawowitemu mężowi, zamiast próbować owocu zakazanego, choć powabnie taki owoc zawsze wygląda? Tego rodzaju owoce przecież zawsze pięknie wyglądają i są miłe na wejrzeniu, ale pozostawiają gorzki smak goryczy w duszy człowieka. Te owoce przynoszą potępienie, te owoce przynoszą śmierć. Ludzie, którzy ją oskarżają, dobrze o tym wiedzą. Jezus też wie, ale on nie chce śmierci grzesznika. On nie przyszedł po to, by potępiać. Przyszedł po to, by ratować. Dlatego zadaje tłumowi ściskającemu kamienie w swoich rękach pytanie, kto z was jest bez grzechu? Niech pierwszy na nią kamieniem rzuci. I dziwne, ruszyło ich sumienie. Jak to dobrze, że choć mieli jeszcze trochę tych resztek sumienia i od najstarszego do najmłodszego porzucili kamienie i odchodzili do swych domów tak, że na placu została tylko owa kobieta i Jezus. Sławny pisarz Mark Twain napisał kiedyś tak: każdy człowiek jest jak księżyc. To znaczy, każdy ma swoją ciemną stronę, której nigdy nie ukazuje. Wiecie, bracia i siostry, że patrząc na księżyc, ciągle widzimy tylko tą jasną stronę. Nigdy jeszcze człowiek z ziemi nie oglądał księżyca z drugiej strony, który pozostaje ciemny. Ale tą drugą stronę widzi Bóg. Dla Niego nie ma nic tajnego, nic skrytego. Nie ma więc człowieka sprawiedliwego. Wszyscy okazują się być grzesznikami. A Jezus, jak czytamy, podniósł się, nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej: kobieto, gdzież są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? A ona odpowiedziała: nikt, Panie. Wtedy rzekł Jezus: i ja cię nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Jakże cudowne słowa. I ja cię nie potępiam. Idź i już więcej nie grzesz. To jest właśnie miłość, bracia i siostry, która się pochyla. Miłość, która zwana jest łaską. Ktoś to ładnie kiedyś powiedział w ten sposób, że wszystkie okręty, które dobijają do brzegu łaski, podnoszą kotwicę w porcie grzechu. A Biblia powiada to i ujmuje to w ten sposób. List do Rzymian, 5 rozdział, 20 werset. A tam, gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała. Ale z drugiej strony, czy mamy grzeszyć, aby łaska obficzą była? Paweł powie: przenigdy. Przenigdy, bracia i siostry. W liście do Tytusa, w 2 rozdziale, 11 i 12 werset, apostoł Paweł stwierdzał, że łaska Boża jest zbawienna dla każdego człowieka. Pisze o niej tak, pozwólcie, że przeczytam. Albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas. Czego ta łaska naucza? Nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. Łaska kieruje nas do świętości, nie do grzechu. Jeśli sądzimy, że możemy grzeszyć, bo Bóg i tak nam wybaczy, to nie doświadczamy łaski. Łaska nie przyzwala na grzech. Jezus nie tylko jej powiedział, tej kobiecie: ja cię nie potępiam, ale też powiedział słowa: idź i już więcej nie grzesz. To, że Bóg wybaczył nam nasze grzechy, nie oznacza, że je akceptuje, że się z nimi zgadza. On chce nas ratować, On nie chce nas niszczyć. I zamiast tego, żebyśmy my ginęli, On wynalazł sposób, by ukarać grzech, jednocześnie ocalając grzesznika. Jezus przyjął naszą karę, abyśmy my, wierząc, byli usprawiedliwieni i zachowani od Bożego gniewu. Jakże pięknie ujął to apostoł Paweł w liście do Rzymian i pozwólcie, że jeszcze ten fragment przeczytam. To jest 3 rozdział 24-26. List do Rzymian, 3 rozdział 24-26. I są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowi jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odnosił się do przedtem popełnionych grzechów, dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Co nam pozostaje? Pozostaje nam jedynie to, aby wiarą przyjąć ten Boży dar. Aby wiarą przyjąć ten Boży dar. Angielski kaznodzieja i teolog John Stott wyraził to tak. Jedyną rolą wiary jest odbierać to, co oferuje łaska. Bracia i siostry, wracając do historii o jawnogrzesznicy. Czy moglibyśmy sobie wyobrazić taki koniec tej historii, kiedy kobieta na łaskę Jezusa odpowiada tak: nie, Panie Boże, nie, Jezu, dziękuję, ale nie skorzystam z Twojej łaski. Obejdzie się bez Twojej łaski. Nie potrzebuję Twojej łaski. Czy potrafimy wyobrazić sobie taką scenę? A przecież tak odpowiada wielu ludzi. Sądzą, że nie potrzebują łaski Bożej, że sami sobie poradzą albo że ich w ogóle to nie interesuje. Wielu ludzi jest wokół nas takich, którzy w ten sposób myślą i w ten sposób jawnie mówią swemu Bogu. Są ludzie, którzy bardziej umiłowali ciemność i chcą żyć w ciemności. Bóg wyraźnie powtarza: zapłatą za grzech jest śmierć. Jeśli pogardzimy śmiercią Chrystusa, sami będziemy musieli zapłacić ten najwyższy wymiar kary. Będzie to kara wiecznej śmierci. Czy tego mamy oczekiwać? Czy tego pragniemy? Nie daj, Panie Boże. Bóg pragnie naszego szczęścia. Czasem nam się wydaje, że jest odwrotnie, że to szczęście leży gdzieś z daleko od Bożej łaski. Niektórzy myślą tak, im dalej od Boga, tym lepiej. Tym lepiej dla nich. Wiecie, tę lekcję przerabiał już syn marnotrawny. Pamiętacie tego syna? On też tak myślał. Sądził, że poza domem ojca będzie mógł prowadzić szczęśliwe życie, tym bardziej, że przecież ojciec dał mu część majątku przypadającą na niego. A więc syn rozpoczął samodzielne życie na cudzy koszt. Jak skończył? Każdy wie. Jak to dobrze, że Ojciec Niebieski ma takowych synów, ma takowe też córki i czeka gotowy na nowo obdarzyć ich swoją łaską. Bo miłość, która wznosi się w górę, jest adoracją. Miłość okazywana innym jest uczuciem. Ale miłość, która się pochyla, jest łaską. I tę łaskę okazuje nam nasz Pan. Pytanie jednak brzmi, czy my też powinniśmy praktykować taką miłość, która podąża w tych trzech kierunkach? Czy może powinniśmy zapytać sami siebie, jak z nami jest, chociażby z tą miłością skierowaną do góry, która jest adoracją? Czy miłość do Boga nie jest pierwszym i najważniejszym przykazaniem? Jeden z zakonodawców wystawił Jezusa kiedyś na próbę i zapytał w ten sposób: Nauczycielu, które przykazanie jest największe? A on powiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swojego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. Jeśli uchybiamy już w wypełnieniu tego pierwszego, najważniejszego przykazania, jakże możemy liczyć na to, że z innymi pójdzie nam łatwiej? Apostoł Paweł napisał w końcówce pierwszego listu do Koryntian takie piękne słowa, straszne zresztą słowa. Jeśli kto nie miłuje Pana, niech będzie przeklęty. Maranata, Pan przychodzi. Jeśli kto nie miłuje Pana, niech będzie przeklęty. To są mocne słowa. Ale od miłości do Boga zależą też inne rodzaje miłości. I w tym poziomym kierunku, i w tym skierowanym w dół na innego człowieka. Inny faryzeusz z kolei chciał się dowiedzieć, a to w takim razie, kto jest moim bliźnim. I znowu pamiętamy ową przypowieść, którą Jezus przytoczył, opowieść o miłosiernym Samarytaninie. Ani kapłan, ani lewita nie potrafili pochylić się nad człowiekiem poranionym, człowiekiem potrzebującym pomocy. Kto to zrobił? Zrobił to znienawidzony przez prawowiernych Żydów Samarytanin. On jedynie okazał łaskę temu, który potrzebował pomocy i potrzebował tego, aby się ktoś nad nim pochylił. Dlatego jeszcze ważniejsze musimy zadać sobie pytanie dla nas samych. Jak idzie nam z miłością, która się pochyla? Ani kapłan, ani lewita nie byli skorzy do tego rodzaju miłości. Przed momentem wspominałem historię marnotrawnego syna. Jest tam pewien problem, bo ojciec nie miał tylko jednego syna. Miał dwóch synów, jak pamiętamy. Jeden z nich był marnotrawnym, a drugi cały czas pozostawał w domu, ciężko pracując. Jednak możemy zauważyć, kiedy czytamy tę historię, że owemu rodzonemu bratu, syna marnotrawnego, nie szło najlepiej z miłością, która się pochyla i która jest łaską. A jak idzie mnie? Jak idzie tobie, bracie i siostry? Czy dlatego, że sami doświadczyliśmy łaski Pana, nie powinniśmy dzielić tej łaski choćby z najmniejszymi okruchami, z innymi, szczególnie z tymi, do których i nad którymi należy się pochylić? Mam inne pytania, bracie i siostry. W jaki sposób witamy w naszych zgubionych braci i siostry? Wybiegając im naprzeciw, obejmując ich, całując ich, ubierając ich w najlepsze szaty, jakie mamy, czyniąc ich honorowymi gośćmi, podając im najlepsze jedzenie, zapraszając rodzinę, przyjaciół na przyjęcie i, co najważniejsze, nie prosząc o usprawiedliwienie się wyjaśnienia, tylko okazując im ogromną radość, że znowu są z nami razem. Przeszłość została wymazana, liczy się tylko tu i teraz, a nasze serca przepełnia jedynie wdzięczność za powrót do domu braci i sióstr. I to jest właśnie miłość, która się pochyla. To jest łaska okazywana tym, którzy na łaskę nie zasługują. To łaska, którą każdy z nas bez wyjątku doświadczył. Okazujmy zatem wdzięczność naszemu Bogu Ojcu w niebie i nie zapominajmy nigdy o tym, że nasza miłość musi być skierowana w trzech kierunkach. W górę, by adorować naszego Pana, wszerz, by kochać ludzi wokół nas i w dół, gdzie jest jej najbardziej potrzeba. Chciałbym dzisiaj, abyśmy się mogli modlić się również o to, aby Bóg obdarzał nas taką miłością, byśmy miłości nie traktowali wybiórczo, byśmy nie myśleli, że miłość to tylko jest pożądanie, że to jest tylko uczucie, ale Bóg w Jezusie Chrystusie darował nam o wiele bardziej wspanialszą miłość. Wspaniały środek ewangelizacji, chcę was zapewnić, wspaniały środek ewangelizacji. Jeśli tą miłość będziemy okazywać względem siebie, a też względem innych ludzi, wszyscy ludzie poznają, że jesteśmy Jego uczniami. A to, co dzisiaj nam najbardziej brakuje, to, czego chcielibyśmy się uczyć od Niego, to jest tej miłości, która się pochyla, tej miłości, która zwana jest łaską. Niech Bóg nam tym dopomoże. Amen.